I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim i kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów. I Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże, a tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, a potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. To jest Boże Słowo. Nie jest tajemnicą, że to podobieństwo odnosi się do Jezusa Chrystusa i do nas. 8 rozdział zaczyna się informacją, że Jezus chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Zwiastowanie dobrej nowiny to inaczej sianie. Więc Jezus jest w tej przypowieści siewcą. Jest tym, który bierze ziarno i rzuca je jak siewca. Tym ziarnem jest dobra nowina o Królestwie Bożym. Jezus używa jeszcze innego określenia, określa ziarno jako Słowo Boże. Więc Ewangelia, ta dobra nowina o Królestwie Bożym, którą głosi Jezus, jest Słowem Bożym. Apostoł Paweł, mówiąc o Ewangelii w liście do Galacjan 1:11, powiedział, że Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego, nie jest dziełem człowieka. Jezus określa ją jako Słowo Boże, Słowo pochodzące z ust samego Boga. Więc Jezus jest tym, który przynosi nam słowa, które usłyszał od Ojca. Nie wymyślił ich, ale je usłyszał i teraz nam je wiernie przekazuje. Oczywiście są ludzie, którzy mówią, że nie ma czegoś takiego jak Boże Słowo. Nie ma Boga, więc nie może być Bożego Słowa. Są też ludzie, którzy wierzą w istnienie Boga, ale nie wierzą, że jest coś takiego jak Słowo Boże. Słowo, które wypowiedział Bóg. Mówią, że to, co jest napisane w Biblii, to są po prostu słowa ludzi. I w pewnym sensie jest w tym trochę racji. Jest w tym trochę prawdy. To ludzie je napisali. Ale Chrystus, widzimy, rozróżniał pomiędzy Słowem ludzkim a Słowem Bożym. W Łukasza 24:25, kiedy Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu, zarzucił im, że nie wierzą we wszystko, co powiedzieli prorocy. I następnie w wersecie 27 tamtego rozdziału Łukasz mówi nam, że Jezus, począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Mojżesz, prorocy i pisma odnosi się do Starego Testamentu. Jest to żydowski podział Starego Testamentu, więc Jezus Więc Jezus zarzucił im, uczniom swoim, że nie wierzą we wszystko, co powiedzieli prorocy. I później wskazał, gdzie słowo prorockie jest zapisane. Czy było zapisane? I był to Stary Testament. Więc dla Jezusa Stary Testament był Słowem Bożym. Traktował je autorytatywnie. Ono mówiło wszystko o Jezusie. Ono było normą. Jeżeli ktoś chciał zweryfikować, czy Jezus jest Chrystusem, musiał wrócić do Słowa. Musiał zobaczyć, co mówi Stary Testament. I dalej jest powiedziane, że Jezus jest siewcą, jest tym, który głosi Słowo Boże. Jako chrześcijanie wierzymy, że Biblia, Stary i Nowy Testament jest Słowem Bożym spisanym przez ludzi. Bóg w tym procesie przekazywania swojego słowa posługiwał się ludźmi, różnymi ludźmi. Mówi nam o tym Hebrajczyków 1:1-2. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Bóg mówi. Jest coś takiego jak Boże Słowo. I dalej w drugim liście Piotra 1:21 jest napisane, albowiem proroctwo, czyli Słowo Boże, nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Więc Biblia jest słowem pochodzącym od Boga, ale spisanym przez ludzi, będących pod natchnieniem Ducha Świętego. Zatem jest to słowo Boga do nas. Skąd możemy wiedzieć, że Bóg istnieje? Jeśli Bóg istnieje, to skąd możemy wiedzieć, jaki ten Bóg jest i jak należy Go czcić? Jedynym sposobem, żeby tego wszystkiego się dowiedzieć, jest to, że Bóg się nam w jakiś sposób objawi, że będziemy mogli Go poznać i dowiedzieć się tego wszystkiego. Jako chrześcijanie wierzymy, że tak się właśnie stało. Wierzymy, że Bóg się objawił, dał się poznać. I ta wiara jest oparta na faktach historycznych. Bóg objawił się na przestrzeni dziejów i widzimy to na kartach Biblii. I tak w Starym Testamencie widzimy, jak Bóg objawia się Abrahamowi, któremu daje obietnicę, że stanie się błogosławieństwem dla wszystkich narodów oraz że wyjdzie z niego potężny naród. Abraham ma syna Izaaka, który ma syna Jakuba. Jakub później zostaje nazwany Izrael. I Izrael ma 12 synów. Cała rodzina trafia do Egiptu, gdzie z czasem stają się niewolnikami. Bóg interweniuje, wyprowadza ich z Egiptu i przez Mojżesza daje im prawo. Mówi im, kim on jest. Mówi im, czego od nich wymaga. I mówi im, jak mają go czcić. Więc poprzez proroka, poprzez Mojżesza Bóg dał swoje słowo Izraelowi. I poprzez to słowo pokazał im, jak mogą go czcić. Podobnie jest, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Apostoł Piotr wskazuje w Dziejach Apostolskich, 3 rozdziale, 22 i 23 werset, że Mojżesz otrzymał słowo od Boga, obietnicę, że Bóg wzbudzi proroka takiego jak on, którego lud będzie słuchał we wszystkim, a kto go nie będzie słuchał, będzie wytracony. I Piotr mówi, że tym prorokiem jest Jezus Chrystus. Jezus przychodzi i objawia Ojca, głosi Słowo Boże, mówi, jaki Bóg jest, czego wymaga i jak Go należy czcić. I w ten sposób informuje nas o tym, czego Bóg od nas wymaga, o Bogu. Więc zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie czczenie Boga, czy to, jak należy czcić Boga, jest regulowane przez Słowo Boże, Słowo pochodzące od z góry. Jeśli ktoś chce czcić Boga, to musi to robić zgodnie ze Słowem Bożym. A jeśli ktoś chce czcić albo próbuje Boga czcić w oderwaniu od Bożego Słowa, to niestety, ale łamie natychmiast pierwsze i drugie przykazanie. Tworzy swojego własnego Boga bałwana, według swojego własnego upodobania, któremu się kłania i któremu służy, do którego się modli. Jest to bałwochwalstwo. Kiedyś miałem okazję odwiedzić pewnego alkoholika. i zaczęliśmy rozmawiać o Bogu i oczywiście ten człowiek uważał się za osobę wierzącą. Powiedział, że modli się do Pana Jezusa, że Pan Jezus jest jego przyjacielem, że Pan Jezus kocha go i że wszystko z nim jest w porządku, z tym człowiekiem. Więc zapytałem, a skąd on wie, że Jezus go akceptuje z jego grzechami, z jego problemem alkoholowym? Powiedział, że tak został nauczony i tak wierzy. Wtedy próbowałem pokazać, że jego Jezus, ten, którego wierzy, jest wymyślonym Jezusem. Jest takim Jezusem, który jest dla niego wygodny. Jest Jezusem, który został stworzony gdzieś tam przez jego rodziców. Ponieważ nie był to Jezus z Biblii, z Biblii. Gdyby spojrzał do Nowego Testamentu i zobaczył, co Bóg mówi na temat pijaństwa, że pijacy Królestwa Bożego nie odziedziczą, zrozumiałby, że Jezus nie kocha jego grzechu, nie kocha go takim, jakim on jest. Że jest problem, który stoi na linii między tym człowiekiem a Bogiem. I tym problemem jest alkohol. Alkohol jest Bogiem dla tego człowieka. Ale on miał swojego Jezusa, który był wygodny, który akceptował jego wszystkie grzechy, który nie wymagał żadnej zmiany od niego. Był to Jezus, który go nie konfrontował w ogóle. Był to Jezus, którego sobie stworzył. Więc ta historia pokazuje nam, że musimy mieć jakiś punkt odniesienia, jakiś autorytet, jeśli mówimy o Bogu. Jeśli nie mamy żadnego punktu odniesienia, żadnego autorytetu, to każdy z nas może stworzyć sobie takiego Boga, jaki mu się podoba. Jeżeli nie ma nic, co nas ogranicza, to folgujemy sobie. Więc jeżeli nie mamy autorytetu, który mówi nam, Bóg jest taki i taki, to każdy z nas może sobie zrobić Boga takiego, jakiego chce. Może sobie wymyślić. Dlatego potrzebujemy autorytetu i takim autorytetem jest Słowo Boże. A zatem, jeśli chcemy mieć osobistą relację z Bogiem, jeśli chcemy czcić Boga we właściwy sposób, to warunkiem wstępnym do tego jest Boże Słowo, jest autorytatywna Biblia, która będzie korygować nasze myślenie, która będzie konfrontować nas z Bogiem. Biblia nie jest wrogiem osobistej relacji z Bogiem, ale jest jej warunkiem wstępnym. Potrzebujemy Bożego Słowa, abyśmy mogli znać Boga, abyśmy mogli Go czcić jak należy. Dlatego Bóg posłał swojego Syna, aby ten głosił nam Boże Słowo. Tego Słowa potrzebujemy, by móc mieć osobistą relację z Bogiem. Tym Słowem jest Biblia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Więc jeśli mówimy o relacji z Bogiem, to Słowo Boże jest punktem wyjścia, jest początkiem, ale też i końcem. Tylko Słowo Boże jest normą dla wiary i praktyki. Więc Jezus głosi Słowo. Jezus jest tym siewcą, który sieje Słowo Boże. I jest pytanie, jak powinniśmy przyjąć siewcę? Jak powinniśmy zareagować na Jezusa? W tej przypowieści Jezus nic nam o tym bezpośrednio nie mówi. Jezus pomija ten wątek siewcy i od razu przechodzi od wyjaśnienia, że ziarnem jest Słowo Boże. Dlaczego tak robi? Z prostego powodu. To, jak reagujemy na Słowo Boże, na Słowo, które głosi Jezus, jest tożsame z tym, jak traktujemy Jezusa, jak reagujemy na Jezusa. Jeśli Słowo Boże jest dla nas nieważne, to tym samym Chrystus jest dla nas nieważny. Nie jest możliwe, aby była sytuacja, gdzie mówimy, że kochamy Jezusa, ale nienawidzimy Jego Słowa, przecież nie znamy Jego Słowa. Nie możemy w tym samym czasie kochać Jezusa i pomijać Jego nauczania. Wyobraź sobie małżeństwo, męża i żonę. I mąż siedzi naprzeciwko swojej żony, patrzy jej głęboko w oczy i mówi: kochanie, chciałem ci powiedzieć, że bardzo cię kocham. Nie interesuje mnie, co ty do mnie mówisz. Nie dbam o to, co ci leży na sercu. Nieważne dla mnie, co chcesz mi powiedzieć. Całkowicie twój wygląd mnie nie interesuje. To, co robisz każdego dnia i gdzie bywasz, to twój problem. Ale wiedz jedno, że bardzo cię kocham. co tak naprawdę wyznał mąż swojej żonie, że jej nie kocha. Jeżeli nie jest dla niego ważne to, co ona mówi, jeżeli nie jest ważne dla niego, jak ona wygląda, co robi i co przeżywa, to on jej nie kocha. Co wyznajemy Jezusowi, jeśli Jego Słowo nie ma dla nas żadnego znaczenia? Wyznajemy to, że On sam dla nas też nie ma żadnego znaczenia. Albo Jezusa kochasz ze wszystkim, kim jest, czego dokonał i co powiedział, albo nie kochasz Go wcale. Więc Bóg posłał swoje Słowo do ludzi. Jezus je głosił i wielu ludzi je słyszało. Ludzie reagowali na nie w różny sposób i te reakcje są pokazane w przypowieści. To, co nas interesuje, to jaka reakcja jest właściwa. Jak powinniśmy właściwie zareagować na to, co mówi Jezus do nas w Bożym Słowie, czy poprzez Boże Słowo. I otóż poprzez tę przypowieść Jezus pokazuje nam trzy rzeczy. Po pierwsze, pokazuje nam, jak ważne jest Boże Słowo dla naszej wieczności. Po drugie, pokazuje, jakie są niewłaściwe reakcje na Boże Słowo. I po trzecie, jak wygląda prawidłowa reakcja na Boże Słowo. Więc jak ważne jest Boże Słowo dla naszej wieczności. Werset 12 mówi tak. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali Słowa Bożego. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Co nam pokazuje ten werset? Że diabeł wybiera słowo, aby ludzie w nie nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Jeśli nie znasz Ewangelii, jeśli nie znasz Bożego Słowa, to nie możesz być zbawiony. To nie znaczy, że znajomość Biblii zbawia. Jeśli ktoś tak rozumie to źle rozumie. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, że ten od dzieciństwa zna Pisma Święte, które mogą obdarzyć go mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Znajomość Biblii nie zbawia. To trzeba jasno powiedzieć. Ale ten, kto zna Słowo Boże, jest o krok bliżej do zbawienia od tego, który nie zna Słowa. Znajomość Pism, znajomość Słowa może obdarzyć mądrością ku zbawieniu. Ale to nie znaczy, że każdy, kto zna Pisma, czy zna Słowo Boże, tę mądrość ma. Trzeba znać Pismo, trzeba znać Słowo, obietnice Boże, ponieważ bez tego nie możemy być zbawieni. W Rzymian 1:16-17 apostoł Paweł powiedział, że nie wstydzi się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli nie znamy Ewangelii, jeśli nie znamy Bożego Słowa, to nie możemy uwierzyć. A jeśli nie uwierzymy Ewangelii, to nie będziemy zbawieni. Rzymian 10:13-15 apostoł Paweł znowu powiedział takie słowa. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Więc bez dobrej nowiny, bez znajomości Słowa Bożego nie możemy uwierzyć. A jeżeli nie możemy uwierzyć Ewangelii, to nie będziemy zbawieni. W związku z tym Słowo Boże ma zasadnicze znaczenie dla naszej wieczności. Potrzebujemy tego Słowa, aby być zbawionymi. Druga rzecz. Jakie są niewłaściwe reakcje na Boże Słowo, a tym samym na Jezusa? Pan Jezus pokazuje nam cztery różne reakcje, ale tylko jedna reakcja jest właściwa. To znaczy, że trzy są niewłaściwe. Pierwsza niewłaściwa reakcja na Słowo Boże to reakcja niewiary. Człowiek słucha słowa, ale nie zachowuje go, ponieważ to słowo nie przedstawia dla niego żadnej wartości. W związku z tym nie strzeże go, nie pilnuje go, nie przejmuje się nim. Przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca. Tak jakbyśmy położyli coś na przykład na biurku, wracamy, tego na biurku nie ma. Zniknęło, zginęło, ktoś zabrał. I tak mnie to nie interesowało, i tak mi to było niepotrzebne. Nieważne, nic się nie wydarzyło. Tak samo jest z tą pierwszą reakcją. Słowo Boże nie jest ważne, nie jest czymś cennym. Jest niewiara. A jeżeli jest niewiara, to słowo właśnie nie ma żadnej wartości, nie przedstawia żadnej wartości, nie jest istotne. Więc pierwsza niewłaściwa reakcja to niewiara. Druga niewłaściwa reakcja to nazwałem tania wiara lub tymczasowa wiara. Ewangelia daje człowiekowi radość. Człowiek raduje się, ale gdy przychodzi pokusa, porzuca wiarę. Inne tłumaczenie mówi, że o momencie próby, kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi doświadczenie, jakaś trudność z powodu Ewangelii, to człowiek porzuca Ewangelię, odstępuje od wiary. Ewangelia na chwilę dała im radość, ale nie była aż tak cenna, aby dla niej cierpieć, dopóki były korzyści, same korzyści. I nie trzeba było za nic płacić, to człowiek wierzy. Ale gdy przyszła próba, gdy przyszło doświadczenie, gdy trzeba było zapłacić cenę, żeby trzymać się Ewangelii, zostawili ją. Nie była Ewangelia, jednym słowem, nie była aż tak cenna, żeby poświęcać dla niej tyle, aby dla niej cierpieć. Trzecia niewłaściwa reakcja to niedokarmiona wiara, też tak sobie nazwałem. Wiara, która jest niedokarmiona. A wiara, która jest niedokarmiona, jest słaba. Kiedyś słyszałem taką historię o człowieku, który miał dwa psy, które wystawiał do walk. Oczywiście za pieniądze, tak? I ktoś zapytał: człowieku, jak to jest, że ty zawsze obstawiasz i zawsze masz rację? On odpowiedział: powiem, którego psa w tygodniu dokarmiałem. Ten niedokarmiony przegrywał. Więc obstawiałem tego, który był dokarmiany. Tak samo tutaj. W życiu człowieka są ważniejsze rzeczy niż Ewangelia. Troski, bogactwo, rozkosze życia. W związku z tym, że są to ważniejsze i fajniejsze sprawy dla wielu, człowiek zabiega o nie. Poświęca się im, dokarmia je. Efekt jest taki, że po jakimś czasie wiara tego człowieka jest zduszona, słabnie i w końcu umiera. Nie wydaje owocu. Więc mamy trzy reakcje. Po pierwsze niewiara, po drugie tania wiara i po trzecie niedokarmiona wiara. Jaka jest zatem właściwa reakcja? Werset 12 mówi nam, że Słowo Boże jest głoszone po to, aby człowiek w nie uwierzył i był zbawiony. Więc właściwą reakcją na Boże Słowo jest wiara. Ale jak pokazały przykłady, nie każda wiara jest wiarą zbawczą. Musi to być odpowiednia wiara. Musi to być wiara, która zachowuje słowo i w wytrwałości wydaje owoc. Jest to wiara, która ceni sobie Słowo Boże. Jest to wiara, która w zasadzie uznaje Ewangelię o Królestwie Bożym za najcenniejszą rzecz, wartą wszelkich poświęceń, byle tylko ją mieć, byle tylko być uczestnikiem tego Królestwa. Jest to wiara, dla której Ewangelia jest najważniejszą sprawą w życiu. Całe życie jest jej poddane. I jak ziemia krąży wokół słońca, tak Ewangelia jest słońcem w życiu człowieka wierzącego. Jego całe życie krąży wokół Ewangelii, wokół Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Filipian 3:7-11 wyraził to tak. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego. dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Więc Paweł mówi, Jezus jest dla mnie wszystkim. I moje życie to Chrystus, najprościej mówiąc. Więc wiara, ta właściwa wiara jest to wiara, gdzie Ewangelia, gdzie Chrystus jest wszystkim, jest istotą, jest centrum życia. I taka jest właściwa reakcja na Boże Słowo. To jest właściwa reakcja na Jezusa, który jest Słowem Bożym. On jest tą dobrą nowiną o Królestwie Bożym. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne, jest zbawiony. On jest Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. I już za miesiąc mniej więcej będziemy sobie przypominać o wcieleniu Jezusa Chrystusa. Więc wiara, która czyni Chrystusa wszystkim i która skupia się całkowicie na Chrystusie, jest właściwą wiarą, jest właściwą odpowiedzią na słowo, które głosił Jezus. A jaka jest Twoja reakcja na Jezusa? Jaka jest Twoja reakcja na Boże Słowo? Czy jesteś tym, który jest posiany na drodze? A może jesteś tym posianym na skalę? Gdzie nie ma korzenia, gdzie przychodzi próba i odpadasz. A może jesteś tym posianym między ciernie, gdzie są rzeczy ważniejsze od Jezusa Chrystusa, od Ewangelii. A może jesteś dobrą glebą, która wydaje stukrotny owoc. Spójrz, jak ważne jest dla ciebie Boże Słowo, jak ważne jest dla ciebie nauczanie Jezusa, a będziesz miał odpowiedź, gdzie jesteś. Czy lekceważysz pisma z urzędu skarbowego? Dlaczego nie? Chyba nikt nie lekceważy pism z urzędu skarbowego. Dlaczego? Bo można za dużo stracić. Więc jeśli myślisz, że można lekceważyć Boże Słowo i nie ponieść tego żadnych konsekwencji, to się grubo mylisz. Lekceważąc Boże Słowo, lekceważysz Jezusa. A lekceważąc Jezusa, lekceważysz Boga. Możesz chodzić do kościoła, możesz się modlić, możesz być religijny, ale to wszystko jest na nic, jeśli w tym wszystkim lekceważysz Boże Słowo. Ponieważ najprościej mówiąc, jest to nieposłuszeństwo. A Bóg nieposłuszeństwa nigdy nie nagradza, lecz karze. Konsekwencje nieposłuszeństwa wobec Boga to wieczność w piekle. Wieczność w oddzieleniu od Boga i od Jego oblicza. Jest to miejsce ogromnego cierpienia, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębami. Więc żeby mieć relację z Ojcem, nie potrzebujesz tych wszystkich rytuałów, sakramentów, kapłanów, ofiary mszy świętej, dobrych uczynków. To, czego potrzebujesz, to Chrystus. Mam na myśli osobę Jezusa Chrystusa, to, kim jest, czego dokonał oraz Jego nauczanie. Ale to wszystko zawiera się w Słowie Bożym, które składa świadectwo o Nim. Potrzebujesz Bożego Słowa, potrzebujesz Ewangelii, czyli tej dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. I relacja z Bogiem zaczyna się od Bożego Słowa. Ona rozwija się w oparciu o Boże Słowo. Ona zawsze jest w ramach Bożego Słowa. O Jezusie jest powiedziane, że jest alfą i omegą, czyli początkiem i końcem. Tak samo jest z Bożym Słowem. Ono jest początkiem i końcem, jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem. Ona zawsze jest oparta na Słowie. Wynika ze Słowa. Jest w ramach Bożego Słowa. Uwierz Jezusowi. Uwierz Słowu, Ewangelii, którą głosił Jezus, a będziesz zbawiony. Będziesz pojednany z Bogiem, będziesz mógł mieć społeczność, relację z Ojcem. To, czego potrzebujemy, żeby rozwijać naszą relację z Bogiem, to Słowo Boże. Dlatego nasze nabożeństwa są nabożeństwami Słowa. Głównym elementem nabożeństwa jest głoszenie Słowa. Wszystko inne, co się dzieje na nabożeństwie, jest dodatkiem, który ma nam pomóc w przyjęciu Słowa Bożego. Jeżeli nie ma głoszonego słowa, to nie ma nabożeństwa. Kiedy gromadzimy się razem w imieniu Jezusa Chrystusa i pochylamy się nad Słowem Bożym, ale na przykład nie ma śpiewania, nie ma muzyki, to ciągle jest nabożeństwo. Nie potrzebujemy muzyki i śpiewu, żeby było nabożeństwo. Dobrze to mieć, ale nabożeństwo nie sprowadza się tylko do muzyki i śpiewu. Natomiast, żeby było prawdziwe nabożeństwo, musi być obecne Boże Słowo, czytane i wykładane. Więc to wszystko, co się dzieje na nabożeństwie, musi wynikać ze Słowa. Jeżeli modlimy się, musi to być w zgodzie z Bożym Słowem. Kiedy śpiewamy, to teksty muszą być zgodne ze Słowem Bożym. Całe nabożeństwo musi się kręcić wokół Ewangelii, ponieważ wtedy jest to nabożeństwo, którego centrum jest Jezus Chrystus. Najlepsze uwielbienie, jakie możesz Bogu ofiarować, to posłuszeństwo Bożemu Słowu, posłuszeństwo Chrystusowi. Jeśli nie jesteś posłuszny Chrystusowi i Słowu, jakie głosił, to Boga nie uwielbiasz. Dwaj kapłani w Starym Testamencie, Nadab i Abihu, synowie Aarona, mieli zrobić jedną drobną rzecz, można powiedzieć, w świątyni Bożej. Mieli przynieść przed oblicze Boże ogień. Ogień, kadzidło. Zrobili to i natychmiast zginęli. Dlaczego? Ponieważ nie przynieśli takiego ognia, jaki Bóg sprecyzował, jaki Bóg określił. Oni przynieśli swój własny ogień. I Bóg w ten sposób pokazał, że jego czczenie Boga musi być w zgodzie z Jego Słowem. A jeśli nie jest w zgodzie ze Słowem Bożym, to jest to nieposłuszeństwo. Czego oczekujesz od nabożeństwa? Ostatnia rzecz. Każdy z nas ma jakieś oczekiwania. Każdy z nas przychodzi z jakimś pragnieniem. Kiedy przychodzisz na nabożeństwo, to pamiętaj, że to, czego potrzebujesz, to Ewangelia, to Słowo Boże. Ono może obdarzyć cię mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc oczekuj przede wszystkim, że poprzez Boże Słowo będziesz miał spotkanie z Bogiem. Oczekuj i módl się, aby Słowo głoszone na nabożeństwie było Słowem, które pozwoli ci wzrosnąć, które zbuduje cię, które cię pouczy, które napomni cię, które wychowa cię, tak abyś był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Módl się o Słowo, aby było jak miecz obosieczny, które wniknie głęboko do twojego serca, aż do rozdzielenia duszy i ducha, które osądzi myśli i zamiary twojego serca. Wołaj o to, kiedy będziesz szedł na nabożeństwo. I pamiętaj, że Bóg daje więcej niż to, o co modlimy się lub o co prosimy, o czym myślimy. Słowo Boże jest tym, czego potrzebujemy. Dlatego Jezus przyszedł ze Słowem Bożym. Głosił Słowo Boże. I żył według Bożego Słowa. I tego samego oczekuje od nas. Amen.